Analizujemy ewolucję współczesnej duchowości w kierunku modelu Spiritual but not religious, tak zwanego SBNR. Model ten zastępuje instytucjonalny monopol religii zindywidualizowaną, kombinatoryczną architekturą wiary. Przejście od zbiorowej ortodoksji do autonomicznego wyboru i bezpośredniego doświadczenia sakrum stanowi akt emancypacji podmiotu. Wspierają go techniki wschodu, psychologia humanistyczna czy farmakologia świadomości. Jednak proces ten niesie poważne ryzyka. Głównym zagrożeniem jest redukcja transcendencji do roli duchowego konsumpcjonizmu i narzędzia optymalizacji ego. Prowadzi to do utraty etycznej dyscypliny oraz wspólnotowych zobowiązań. Fenomen ten badamy w kontekście globalnym, ale i specyficznie polskim, gdzie sekularyzacja przypomina rozsupływanie węzła tożsamości narodowej i religijnej. Ostatecznie stawiamy pytanie o możliwość zbudowania dojrzałej duchowości autonomicznej. Takiej, która nie byłaby jedynie prywatnym wellness, lecz potrafiłaby przywrócić poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne i biosferę. W świecie rozbitym na indywidualne playlisty przekonań. Duchowość kontra religia. Wędrówka sakrum od instytucji do człowieka. Jeśli pierwsza połowa XX wieku stworzyła język duchowości, to lata 60. zmieniły ją w masowy eksperyment społeczny. Kontrkultura, medytacja, joga i fascynacja Azją stworzyła nowy ekosystem kulturowy. Osłabienie monopolu chrześcijaństwa otworzyło drogę do bezpośredniego poszukiwania transcendencji, a przełom 1965 roku umożliwił masową migrację z Azji. Zachodnia recepcja wschodu była od początku selektywna. Amerykański poszukiwacz wybierał elementy kompatybilne z kulturą indywidualizmu, takie jak medytacja, joga czy praca ze świadomością. Z tego powodu określenie renesans religii wschodu należy traktować z ostrożnością. Zachód nie tyle przyjmował buddyzm czy hinduizm, ile tworzyło ich własne wersje. Dokonywała się podwójna translacja. Kulturowa, by wyrazić pojęcia azjatyckie w języku nowoczesności. Oraz antropologiczna, gdzie cel wyzwolenia zastępowano dążeniem do poprawy jakości doświadczenia jednostki. Kluczową rolę odegrał Daisetsu Teitaro Suzuki. Jego interpretacje uczyniły zen atrakcyjną drogą bezpośredniego doświadczenia i intuicji. Medytacja przesuwała punkt ciężkości z deklaracji ku procedurze doświadczenia, co prowadziło do transformacji religii w przenośną technologię. Gdy praktykę wyjmuje się z kontekstu metafizycznego, może ona trafić do kliniki, korporacji lub aplikacji w telefonie. Emblematycznym wydarzeniem było spotkanie popkultury z medytacją transcendentalną Maharishiego Mahesha Yogiego. The Beatles zainteresowali się jego nauczaniem w 1967 roku. Medytacja weszła do kultury młodzieżowej i stylu życia, czyniąc ścieżkę duchową elementem biografii. Aldous Huxley sugerował, że zwyczajna świadomość nie jest lustrem świata, lecz filtrem ograniczającym nasze doświadczenia. Idee te wpłynęły na ruch Human Potential, przekładając pytania mistyków na język psychologii i farmakologii. Pojawiło się pytanie, czy mistyka może zostać sprowokowana chemicznie. To tak zwana demokratyzacja mistyki. Termin enteogen sugeruje doświadczenie boskości wewnątrz. Chemiczne poczucie jedności nie dowodzi prawdy metafizycznej, ale nie oznacza też, że stan ten jest poznawczo bezwartościowy. Współczesne badania Uniwersytetu Johns Hopkins potwierdzają głęboką doniosłość tych przeżyć. Psychodelik nie jest chemicznym objawieniem ani zwykłym szumem neuronalnym. Możliwe jest przeżycie duchowe bez przyjęcia tradycyjnej religijności. Kontrkultura popełniła jednak błąd, utożsamiając intensywność doświadczenia z dojrzałością człowieka. Ekstaza nie jest etyką. Klasyczne tradycje religijne przypominają współczesnemu duchowemu poszukiwaczowi o różnicy między doświadczeniem a drogą. Mistycyzm nie oferował jedynie stanów świadomości, lecz przede wszystkim dyscyplinę życia, ascezę, moralność i służbę. Zachód lat 60. pragnął owocu, nie chcąc sadzić drzewa. To narodziny duchowego konsumpcjonizmu. Współczesny człowiek traktuje tradycję jak bibliotekę elementów, zestawiając medytację z buddyzmu, jogę z Indii, czy archetypy Junga w osobisty repertuar sensu. Jednostka nie dziedziczy już religii. Ona ją testuje i adaptuje. Złożone systemy zostają skompresowane do wygodnych modułów jak buddyzm do mindfulness, czy chrześcijaństwo do miłości. Swoboda przekraczania granic może stać się narzędziem optymalizacji ego, a nie jego przekraczania. Gdy duchowość staje się narzędziem odzyskiwania podmiotowości, zaczynają z niej korzystać ci, którzy w tradycyjnych strukturach doświadczali dyskryminacji. Feminizm, duchowość queer czy ruchy ekologiczne przesuwają spór ku kwestii politycznej. Kto ma prawo definiować naturę sakrum i komu wolno mówić w jego imieniu? To proces określany jako emancypacja sakrum. Pytanie zaczęło brzmieć, kto przez stulecia posiadał prawo do definiowania samego sakrum? Jeśli język teologiczny wyrastał z męskich doświadczeń, emancypacja musiała uderzyć w symbole i struktury władzy. Mary Daly w 1973 roku postawiła radykalną tezę: męski obraz Boga może sakralizować męską dominację. Dla Daly boskość stała się dynamicznym procesem, tak zwanym being. W tym ujęciu grzech to odmowa afirmacji własnego istnienia pod presją systemu. Symbol staje się narzędziem organizowania relacji społecznych. Odzyskanie języka jest tutaj tożsame z odzyskaniem własnego istnienia. Czy historyczne wykorzystanie symboli do legitymizowania nierówności dowodzi ich fałszywości? Niekoniecznie. Problem lży jednak wielowiekowa, instytucjonalna dominacja konkretnych metafor. Krytyka SBNR nie powinna być nowym dogmatem, lecz pytaniem o społeczne konsekwencje języka transcendencji. Podobien proces widać u osób nieheteronormatywnych. Dla nich duchowość poza religią stała się przestrzenią rekonstrukcji tożsamości bez porzucania potrzeby sakrum. Jednostka oddziela autorytet instytucji od życia duchowego. Radykalny indywidualizm SBNR pozostaje w napięciu między błędem autorytetu a błędem jednostki, która utożsamia własne pragnienie z prawdą. Tendencja ta jest widoczna w neopogaństwie i duchowości bogini. Starhawk łączyła tu praktyki religijne z feminizmem oraz ekologią, przeciwstawiając władzę nad kimś mocy wypływającej z wnętrza. To zmiana o głębokim wymiarze filozoficznym. Sakrum zostaje rozpoznane w ciele, naturze i samym procesie życia. Metafizykę transcendencji zastępuje immanencja. W tym miejscu feminizm splata się z ekologią. Ekofeminizm wskazuje, że dominacja nad kobietami i przyrodą wynikała z tych samych mechanizmów hierarchii. Duchowość ekologiczna przesuwa granice wspólnoty moralnej jeszcze dalej, obejmując odpowiedzialnością całą biosferę. Symbolem tej wizji stała się hipoteza Guy Jamesa Lovelocka. Należy jednak zachować wyraźną granicę między empirycznym opisem a metaforą. Problem pojawia się wtedy, gdy poetyckie rozszerzenie uznajemy za fakt fizyczny. Ekologiczny zwrot pozwala wyjść poza obsesję własnego wnętrza. Kontakt z naturą przestaje być prywatnym wellness, a staje się odpowiedzialnością za świat. Ziemia nie jest już dekoracją dla medytującego ja, lecz wspólnotą życia. Duchowość prywatna może sprowadzić się do poprawy dobrostanu właściciela. Jeśli sakrum służy jedynie optymalizacji życia, zostaje podporządkowane logice konsumpcji. Kontrę stanowi Starhawk, łącząca praktyki duchowe z permakultura i aktywizmem. Tutaj duchowość ocenia się przez rodzaj świata, który pomaga wytwarzać. Sakrum ponownie wychodzi na zewnątrz, wraca do polityki, wspólnoty i biosfery. Przejdźmy teraz do praktyki życia jednostki. Być spiritual but not religiosus to nie doktryna. Ten nurt jest raczej sposobem organizowania doświadczenia i budowania prywatnego porządku znaczeń. Kluczowe są tu cztery elementy: autonomia wyboru, sceptycyzm wobec instytucji, psychologizacja języka religijnego oraz otwartość na metafizykę. Robert Woodsnow przeciwstawia sobie ludzi zakorzenionych oraz poszukujących. Poszukiwacz traktuje duchowość jako projekt, proces. Prawda musi zostać przetestowana przez osobiste doświadczenie. Jednostka staje się własnym teologiem i sędzią. Mówimy tu o kombinatywności, a nie synkretyzmie. To świadomy montaż elementów jak spersonalizowana lista odtwarzania w świecie platform cyfrowych. Nowoczesny człowiek personalizuje transcendencję tak samo jak algorytm personalizuje mu muzykę. Widać to w reinterpretacji pojęć. Grzech staje się alienacją od własnej głębi, Bóg zaś energią lub światłem. Dane z 2023 roku pokazują skalę tego zjawiska. 89% Amerykanów z tej grupy wierzy w duszę, lecz tylko 20% uznaje Boga opisanego w Biblii. Większość wskazuje na inną wyższą siłę lub duchową moc we wszechświecie. To nie jest obraz zaniku metafizyki, lecz raczej jej migracja poza język tradycyjnego teizmu. Dane podważają utożsamianie sekularyzacji z materializmem. Człowiek może odrzucić Kościół, a nadal wierzyć w duszę. Tak zwane SBNR nie oznacza mniej metafizyki, lecz metafizykę mniej skodyfikowaną i bardziej elastyczną. Odejście od instytucji nie prowadzi automatycznie do triumfu scjentyzmu. Praktyka jest tu eklektyczna. to kontakt z naturą, medytacja, joga, interpretacja snów czy tarot. Badania PEW z 2023 roku pokazują, że 64% dorosłych Amerykanów poświęca czas na skupienie na własnym wnętrzu, podczas gdy tylko 14% deklaruje udział we wspólnocie duchowej. Natura staje się tu kościołem bez kościoła. 71% Amerykanów doświadcza głębokiego zachwytu nad wszechświatem. To doświadczenie staje się pomostem między religią, estetyką i psychologią. Tu jednak potrzebna jest higiena pojęciowa. Skuteczność medytacji w regulacji uwagi nie potwierdza istnienia subtelnych pól energii. Różnica między skutecznością praktyki a prawdziwością jej narracji będzie jednym z najważniejszych kryteriów analizy naukowej. Wymownym znakiem tej zmiany jest domowy ołtarz. 15% dorosłych Amerykanów deklaruje posiadanie w domu takiego sanktuarium. Materialność nie znika wraz z odejściem od religii instytucjonalnej. Człowiek wciąż potrzebuje przedmiotów i rytuałów, które czynią niewidzialne dotykalnym. Profil psychologiczny osób tzw. SBNR cechuje wysoka otwartość na doświadczenie oraz prymat intuicji. Poczucie rezonansu często zastępuje dawną tradycję, lecz nie stanowi on automatycznie kryterium prawdziwości. Paradoksalnie SBNR może wykształcić dogmat prywatny, że moja intuicja wie. To ryzyko autorytaryzmu wewnętrznego. Wolność od cudzej nieomylności nie oznacza bowiem wolności od własnej. Współczesny poszukiwacz łączy język empiryczny z metafizycznym, czerpiąc z nauki, psychologii i ezoteryki. Autonomia może prowadzić do dojrzałości, ale może również stworzyć metafizykę bez falsyfikacji. Prywatna duchowość może pogłębiać życie, ale może również izolować człowieka od wspólnoty. Krytycy pytają, czy duchowy konsument jest wolny, czy jedynie dostosował transcendencję do logiki rynku i indywidualizmu. Jeśli najwyższym autorytetem staje się moje doświadczenie i dobrostan, co stanie się, gdy prawda będzie wymagała czegoś, co z tymi odczuciami nie współbrzmi? Religia instytucjonalna bywa opresyjna, lecz potrafi powiedzieć człowiekowi nie. Współczesny poszukiwacz często wybiera z tradycji tylko to, co odpowiada jego potrzebom. Jeśli najwyższą instancją jest moja autentyczność, każda zewnętrzna norma staje się podejrzana. Robert Woodnow opisał przemianę amerykańskiej duchowości jako przejście od duchowości zamieszkiwania, zakorzenionej we wspólnocie i tradycji, ku duchowości poszukiwania, która wymusza samodzielne negocjowanie własnej drogi. Woodnow ostrzega jednak przed pułapką permanentnego poszukiwania. Wprowadza pojęcie duchowości praktyki. Wymaga ona wysiłku i służby, a nie jedynie kolekcjonowania doświadczeń. Bez tego duchowość staje się turystyką świadomości, formą konsumpcji, w której każda metoda jest atrakcyjna tylko dopóki jest nowa. W przeciwieństwie do współczesnych trendów, klasyczny mistyk działał w rygorze wspólnotowym. Woodnow zauważa, że duchowość wymaga systematyczności podobnie jak nauka języka. Nie chodzi tu o krytykę każdej zindywidualizowanej wiary, lecz o strukturalną pokusę. Robert Bella w 1985 roku pytał o zdolność nowoczesnego społeczeństwa do zachowania języka zobowiązań i wspólnoty. Jeśli dwie osoby posługują się całkowicie prywatnymi językami dobra, na jakiej podstawie ma je rozstrzygać wspólny konflikt? Wspólnota nie powstaje z samorealizacji. Niektóre dobra istnieją tylko wtedy, gdy ograniczamy indywidualną swobodę. Religie przez tysiąclecia dostarczały języka ofiary i obowiązku. Jeśli go odrzucamy, musimy stworzyć funkcjonalny odpowiednik. Czy duchowość zdefiniowana jako projekt osobistego rozwoju ma motywację, by wyjść poza siebie? Jeremy Caret i Richard King w pracy z 2005 roku pytają, czy współczesna duchowość nie została skolonizowana przez logikę rynku. Człowiek przestaje być wyznawcą, staje się klientem. Rynek oferuje mu produkty obiecujące spokój i równowagę. Nie trzeba przyjmować całego aparatu teoretycznego Careta i Kinga, aby dostrzec realność tego mechanizmu. Praktyka duchowa może zostać bowiem podporządkowana wydajności. Medytacja ma służyć tolerancji stresu, a nie krytyce systemu. To tak zwana korporatyzacja duchowości, gdzie mindfulness czy yoga optymalizują zasoby ludzkie, zamiast usuwać źródła cierpienia. W świecie neoliberalnym duchowość staje się technologią kapitału ludzkiego. Problemy strukturalne przedstawia się jako osobiste deficyty adaptacyjne. To prowadzi nas do ery cyfrowego kapitalizmu i sztucznej inteligencji. Historia duchowej autonomii zrodziła ruchy praw obywatelskich, feminizm religijny oraz ekologię. Indywidualna duchowość nie musi prowadzić do narcyzmu, lecz może stać się źródłem troski o innych i aktywizmu społecznego. Duchowość autonomiczna nie musi być bowiem duchowością bez zobowiązań. Kluczowe pytanie brzmi, co dana praktyka robi z relacją człowieka wobec czegoś, czego nie wybrał? Czy potrafi wykreować obowiązek wobec uchodźcy, chorego rodzica lub ekosystemu? Jeśli duchowość ma wymiar etyczny, pytajmy przede wszystkim o jego owoce. Największym ryzykiem jest utrata mechanizmów, które uczą nas, że nie wszystko istnieje dla nas samych. Znacznie trudniej być wolnym człowiekiem, który dobrowolnie przyjmuje trwałe zobowiązania. Pytania o nurt spiritual but not religiosus nie można w Polsce kopiować mechanicznie z Ameryki. Nasza sekularyzacja wyrasta z innej historii. Katolicyzm był tu religią, obyczajem i kodem narodowym. Dlatego odrzucenie dogmatu nie oznacza zerwania z tradycją. Polskie odchodzenie od religii przypomina rozsupływanie węzła splatającego metafizykę, rodzinę i naród. Klasyczna opozycja wierzący-niewierzący staje się niewystarczająca. Dane CBOS obrazują tę dynamikę. W 2024 roku udział osób niewierzących wzrósł do 14%. Jeszcze szybciej spadła praktyka z około 45% przed pandemią do 34% na początku 2024 roku. Kluczowe jest rozdzielenie przynależności, wiary i praktyki. Niepraktykujący katolik może być duchowym poszukiwaczem, ale równie dobrze może okazać się osobą religijnie obojętną. Dla takiej osoby przynależność do kościoła oznacza przede wszystkim pochodzenie, więzi rodzinne lub kulturowe przyzwyczajenie. Samo osłabienie praktyki nie wystarcza do diagnozy duchowości poza religią. W Polsce obserwujemy konfigurację odwrotną do wiary bez przynależności. To przynależność kulturowa pozbawiona wyraźnego przekonania religijnego. Katolicyzm trwa wtedy nie jako kompletna metafizyka, lecz jako repertuar znaczeń. Dogmat słabnie szybciej niż rytuał, a rytuał szybciej niż pamięć. Doskonale ilustrują to zwyczaje wielkanocne. W 2024 roku 89% badanych zachował zwyczaj dzielenia święconym jajkiem, podczas gdy uczestnictwo w spowiedzi czy triduum paschalnym dotyczyło znacznie mniejszej części społeczeństwa. Święconka jest trwalsza od liturgii, ponieważ łączy religię z rodziną i zapachem domu. Nowoczesny Polak, który zamiast katolicyzmu wybiera energię, astrologię lub karmę, zmienia raczej język prywatnej metafizyki niż samą skłonność do symbolicznego interpretowania świata. Zmienia się słownik sprawstwa nadnaturalnego, nie zaś sama potrzeba jego posiadania. Współczesne SBNR nie jest nowym odkryciem, lecz kontynuacją potrzeby autorytetu charyzmatycznego poza strukturą kościelną. Różnica polega na skali i technologii. Cyfrowa kultura SBNR jest dostępna dla każdego posiadacza smartfona. Spadek praktyk religijnych postępuje najszybciej wśród osób od 18 do 24 lat, mieszkańców metropolii oraz lepiej wykształconych. Nie oznacza to jednak przejścia do grupy spiritual but not religious. Jedni budują nowe formy duchowości, inni pozostają agnostyczni lub niereligijni. Badania Centrum Badania Opinii Publicznej wskazują, że odchodzenie od kościoła wynika przede wszystkim z braku potrzeby i obojętności. Sekularyzacja Polski to proces cichy, w którym religia przestaje dostarczać języka do codziennego życia. Dawny ateizm traktował religię jako godnego przeciwnika, lecz dzisiejsza obojętność potrafi po prostu zmienić temat. To przejście od konfliktu do irrelewancji może być najgłębszą formą sekularyzacji. Zbitka symboliczna Polak-Katolik przestaje być warunkiem przynależności narodowej. Istnieje różnica między utratą monopolu a utratą znaczenia. Sekularyzacja nie kasuje pamięci kulturowej jednym poleceniem. Dla osób duchowych, lecz nie religijnych, ta pamięć staje się surowcem dla nowej hybrydowej duchowości. Można odrzucać doktrynę i hierarchię, a jednocześnie zachować Marię jako figurę opiekuńczości lub traktować Wigilię jako święty czas rodziny. Polska przyszłość to nie proste zwycięstwo ateizmu nad katolicyzmem, lecz rozpad monopolu na kilka równoległych kultur sensu. Religia dostarczała nie tylko wiary, lecz społecznej infrastruktury czasu i wspólnego kalendarza. Kiedy instytucja słabnie, łatwo zachować prywatne doświadczenia duchowe, ale trudniej odtworzyć wymiar wspólnotowy. Co zostaje z rytuału i solidarności, kiedy sakrum przenosi się do prywatnego wnętrza? Fundacja Dobre Państwo zaprasza do kolejnego eseju. Kiedy sakrum ostatecznie opuszcza mury instytucji i przenosi się do prywatnego wnętrza, zyskujemy wolność wyboru, lecz tracimy bezpieczną infrastrukturę wspólnoty. Pozostaje pytanie, czy człowiek zdolny samemu zaprojektować swoją metafizykę? Będzie umieć stworzyć system, który w chwilach kryzysu powie mu stanowcze nie i zmusi do poświęcenia dla drugiego człowieka? Być może największym wyzwaniem nowoczesnego poszukiwacza nie jest odnalezienie własnej prawdy, lecz dobrowolne przyjęcie zobowiązań, których sam nie wybrał.